Mapy znaczenia, narracja, mózg i droga bohatera. Artykuł analizuje koncepcję narracji jako fundamentalnego narzędzia porządkowania rzeczywistości i kształtowania ludzkich wyborów, odwołując się do psychologii, mitologii i neuronauki. Centralną tezą jest dualizm ludzkiej percepcji, reprezentowany przez lewą i prawą półkulę mózgu, z których każda odpowiada za odmienny sposób postrzegania świata. Autor, nawiązując do myśli Jordana Petersona i Iaina McGilchrista, ostrzega przed niebezpieczeństwami wynikającymi z dominacji jednej półkuli nad drugą, prowadzącymi do tyranii porządku lub rozpadu sensu. Pełnia człowieczeństwa rodzi się z dynamicznej współpracy obu półkul, a kluczem do harmonii jest opowiadanie historii, które angażują zarówno logiczną strukturę, jak i emocjonalną głębię. Wyobraźmy sobie dwa obrazy, pozornie odległe o całe epoki. W pierwszym nasi przodkowie siedzą wokół ogniska, zasłuchani w opowieść o bohaterze, który pokonał potwora i wrócił ze skarbem. W drugim współczesna rodzina pochyla się nad stołem, lecz każdy z jej członków zanurzony jest w blasku własnego smartfona, na którym historie podsuwają mu algorytmy. Różnica wydaje się ogromna, a jednak jest minimalna. Zmieniło się tylko medium, nośnik opowieści, bowiem narracja zawsze była i pozostaje fundamentalną formą porządkowania wiedzy o świecie. To nie przypadek, że w psychologii narrację określa się mianem mapy znaczeń. Opowieść nie jest bowiem jedynie suchą relacją faktów, lecz przede wszystkim narzędziem, które reguluje nasze emocje, porządkuje priorytety i ostatecznie kształtuje wybory. Każda historia, od wielkiego mitu po rodzinną anegdotę, staje się miniaturową lekcją moralności. W subtelny, lecz potężny sposób pokazuje, co jest dobre, a co złe. Co niesie obietnicę, a co zwiastuje zagrożenie. Już starożytni intuicyjnie wyczuwali, że człowiek dysponuje dwoma sposobami patrzenia na świat, dwoma oczami świadomości. Platon mówił o dwóch skrzydłach duszy, taoizm o dynamicznej równowadze yin i yang, a chrześcijaństwo o napięciu między duchem a ciałem. Dopiero w XX wieku nauka nadała tej dwoistości bardziej prozaiczną nazwę, lewa i prawa półkula mózgu. Nie dajmy się jednak zwieść uproszczeniom. To nie są dwie odrębne osoby zamknięte w jednej czaszce. To raczej dwa fundamentalne tryby istnienia, dwa odmienne języki, którymi przemawia nasza świadomość. Lewa półkula to architekt świata rzeczy. Odpowiada za porządek, sekwencję, logikę i chłodną analizę, postrzegając rzeczywistość jako zbiór obiektów do nazwania i skatalogowania. Jej domeną jest słowo, definicja i porządek. Ma jednak swoje mroczne oblicze. Bowiem jej miłość do kontroli może zamienić się w obsesję zamrażania płynnej rzeczywistości w sztywnych ramach. Może ulec złudzeniu, że świat to tylko to, co da się zmierzyć i opisać, co prowadzi wprost ku tyranii formy. To stary król, który nie chce zejść z tronu. Prawa półkula to z kolei mistrzyni świata relacji. Zamiast pojedynczych rzeczy, widzi ona sieć powiązań, ruch i wszechobecny kontekst. To ona pozwala nam rozpoznać twarz przyjaciela w anonimowym tłumie, usłyszeć spójną melodię pośród chaosu dźwięków czy wyczuć niewypowiedzianą atmosferę rozmowy. Nie pyta obsesyjnie, czym coś jest, lecz raczej, co to dla mnie znaczy i co mogę z tym zrobić. To jest świat intuicji, symbolu, sztuki i rytuału. Prawa półkula jest matką wielkich narracji i mitów, gdyż w pozornie przypadkowych wydarzeniach dostrzega uniwersalne, archetypowe wzory. Jordan Peterson, mówiąc o dwóch trybach percepcji, w istocie nawiązuje do przełomowych prac Iaina McGilchrista. W jego ujęciu, zawartym w dziele pod tytułem The Master and His Emissary, prawa półkula jest mistrzem, całościowym, intuicyjnym postrzeganiem świata, podczas gdy lewa to jej emisariusz, analityczne narzędzie do porządkowania rzeczywistości. Problem pojawia się, gdy emisariusz zapomina, komu służy, a świat zostaje zredukowany do martwych schematów i bezdusznych kategorii. Peterson ubiera tę naukową diagnozę w ramy mitologiczne, ostrzegając przed utratą równowagi. Zbyt wiele lewej półkuli to tyrania porządku, faszyzm formy, totalitaryzm tabeli. Nadmiar prawej to chaos, dekadencja i ostatecznie nihilizm. Ten dualizm obserwujemy wielokrotnie u ludzi, którzy stają się karykaturami jednej ze skrajności. Życie zdominowane przez lewą półkulę zamienia się w arkusz kalkulacyjny, gdzie nie ma miejsca na poezję, spontaniczność czy głębię relacji, bo nie da się ich wpisać w odpowiednią komórkę. Z kolei ucieczka w świat prawej półkuli kończy się dryfowaniem w oceanie impresji, bez zdolności do ukończenia jakiegokolwiek projektu, bo każda struktura wydaje się zamachem na wolność. Tymczasem najbardziej twórcze jednostki to te, które potrafią poruszać się między tymi światami. Inżynier grający na skrzypcach, artysta rozumiejący logikę czy przedsiębiorca świadomy, że firma to nie tylko liczby, ale również mit założycielski. Każda historia rodzi się w tym samym miejscu, w bezpiecznym porcie znanego. Dom, wioska, biuro, przewidywalny rytm codzienności. Nagle jednak coś pęka, przychodzi nieoczekiwana wiadomość, wybucha kryzys, pojawia się strata lub wyzwanie, które burzy dotychczasowy porządek. Oto na horyzoncie majaczy nieznane. Człowiek staje wówczas przed fundamentalnym wyborem. Pozostać w bezpiecznej przystani czy ruszyć w podróż, która obiecuje sens, ale jednocześnie grozi cierpieniem. Joseph Campbell nazwał ten moment wezwaniem do przygody, zaś Jordan Peterson dodaje kluczową uwagę. Nie zawsze to ty wybierasz drogę, czasem to droga wybiera ciebie. Peterson, interpretując mity w kluczu psychologicznym, dostrzega w nich uniwersalną strukturę. Każda prawdziwa droga, niezależnie od skali, rozgrywa się w trzech aktach. Najpierw jest wyjście, czyli świadome opuszczenie strefy komfortu i konfrontacja z chaosem. Następnie przychodzi czas próby, gdzie zmagasz się ze smokiem, będącym jednocześnie ucieleśnieniem twoich najgłębszych lęków i twojego ukrytego potencjału. Na końcu zaś następuje powrót, wracasz do wspólnoty odmieniony, niosąc ze sobą skarb w postaci nowej wiedzy, dojrzałości czy nadziei. To nie jest baśń dla grzecznych dzieci, lecz uniwersalny kod ludzkiego rozwoju, opisujący wszystko od pierwszego samodzielnego kroku po najtrudniejsze decyzje dorosłości. Droga nigdy nie jest moralnie neutralna. Każdy krok na tej ścieżce jest bowiem wyborem, ku życiu albo ku śmierci, ku nadziei albo ku rozpaczy. Nawet pozornie błahe decyzje mają swój ciężar, ponieważ to one, cegiełka po cegiełce, budują twoją osobistą mapę sensu. Peterson uczy, że życie nie jest tym, co ci się przydarza, lecz tym, jak na ów chaos odpowiadasz. W tym ujęciu droga staje się swoistym laboratorium moralności, w którym testujesz i kształtujesz swój charakter. Czasem bohaterstwo przybiera najbardziej banalną formę, jak wtedy, gdy ktoś decyduje się wstać z łóżka mimo paraliżującej depresji. Z zewnątrz może to wyglądać jak nic, ale w wewnętrznym kosmosie człowieka jest to walka na śmierć i życie. Moi studenci mieli na to kiedyś określenie – smok w piżamie. Ten podszyty humorem zwrot pomagał im dostrzec, że są na drodze, nawet jeśli ich zmagania wydawały się pozbawione heroicznego splendoru. Narracje nie są kronikami przeszłości, lecz mapami rysującymi horyzont przyszłości. Każdy wielki mit nosi w sobie obietnicę celu. Swoją własną wersję ziemi obiecanej, miejsca, w którym chaos staje się porządkiem, a trud zyskuje sens. Przekłada się to na fundamentalną ludzką potrzebę. Aby działać tu i teraz, musimy wierzyć w opowieść o lepszym jutrze. Gdy narracja znika, świat rozpada się na zbiór faktów pozbawionych znaczenia. Faszyzm to metafora znacznie głębsza niż polityczna. To metafora psychologiczna. Jest to moment, w którym lewa półkula mózgu, ten chłodny świat rzeczy, definicji i klasyfikacji, ogłasza się jedynym władcą rzeczywistości. Wszystko musi zostać skatalogowane. Każdy ruch podporządkowany bezdusznemu schematowi. To faszyzm formy, totalitaryzm tabeli. W życiu jednostki ten sam impuls objawia się jako obsesja kontroli. Wewnętrzny tyran szepcze: muszę mieć plan na wszystko. Muszę przewidzieć każdą sytuację. Muszę zabić chaos. Ale chaosu zabić się nie da. Próba kończy się jedynie zaciśnięciem pętli, tyranią wymierzoną w innych, a ostatecznie w samego siebie. Dekadencja to negatyw porządku. Jego całkowite rozpuszczenie to świat, w którym prawa półkula, królestwo obrazów i emocji, rządzi bez hamulców. W tej krainie relatywizmu nic nie ma już stałej wartości, a każde ja staje się prawodawcą własnego, samotnego uniwersum. W życiu jednostki oznacza to stagnację w chaosie. To istnienie bez dyscypliny i granic, wieczna ucieczka w rozrywkę, gdzie wszystko jest możliwe, ale nic nie jest konieczne. Człowiek pozbawiony kotwicy staje się dryfującą boją, podatną na każdy prąd chwili. Najgroźniejsze kłamstwo nie jest pojedynczym fałszem, lecz całą narracją, która odcina od prawdy. To opowieść znieczulenie. Kłamstwa narracyjne są podstępne, ponieważ nie tylko fałszują fakty, lecz także zmieniają emocjonalny filtr, przez który postrzegana jest cała rzeczywistość. Tak rodzi się tyrania, w opowieściach, które brzmią rozsądnie, a karmią się fałszem. Książka pod tytułem Maps of Meaning to dzieło hybrydowe, które nie mieści się w żadnej szufladzie, ponieważ łączy teorię psychologiczną z mitologią, neuronaukę z teologią, a filozofię z praktycznymi wskazówkami. Właśnie ta nieprzystawalność czyni je twórczym. Peterson z maestrią splata Junga z neuropsychologią, Biblię z darwinizmem, a mitologię z chłodną logiką ewolucji. Weźmy za przykład smoka z bajki. Dla dziecka jest on postacią z kosmoru, dla psychologa archetypem chaosu, a dla biologa zakodowanym w genach lękiem przed drapieżnikami. Peterson nie każe nam wybierać jednej z tych opcji. Zamiast tego pokazuje, że wszystkie te perspektywy to jedynie różne języki, którymi próbujemy opisać tę samą fundamentalną rzeczywistość. Książka jest twórcza także dlatego, że stawia fundamentalne pytanie o moralność w czasach, gdy wielu naukowców unikało tego tematu. W latach 90., gdy Peterson ją pisał, w naukach humanistycznych dominował postmodernizm, przekonanie, że wszystko jest jedynie narracją, a obiektywna prawda nie istnieje. Peterson miał odwagę postawić tezę przeciwną. Moralność istnieje. Hierarchie wartości są realne. Zło jest faktem. A bohater jest światu rozpaczliwie potrzebny. W tamtym klimacie intelektualnym było to stanowisko głęboko kontrkulturowe. Czytanie tej pracy jest jak wspinaczka na Everest. Tyle, że po lodzie i w kapciach. Twórcza mapa musi być trudna. Jeśli jest zbyt prosta, najpewniej prowadzi donikąd. Neuropsychologia dostarcza fascynującego klucza do tego zagadnienia. Prawa półkula mózgu generuje surowy materiał, obrazy, intuicje, fantazje. Natomiast lewa porządkuje go w logiczną, przyczynowo-skutkową sekwencję. Razem tworzą one spójną opowieść. Ten sam mechanizm działa w teatrze ludzkiej psychiki. Każdy z nas nieustannie opowiada sobie historię o samym sobie. Jestem ofiarą systemu, jestem kimś, kto zawsze walczy. To nie są zwykłe opinie, lecz potężne, osobiste mity, które rzeźbią naszą rzeczywistość. Psychoterapia w dużej mierze polega na pomocy w napisaniu nowej, rzetelnej opowieści. Nie fałszywej bajki ze szczęśliwym zakończeniem, lecz historii, w której bohater odzyskuje moc sprawczą. Całe narody żyją w opowieściach, które są dla nich niczym system operacyjny dla duszy. Polska miała swoje narracje mesjańskie, America Meet American Dream, a Rosja Sen o Trzecim Rzymie. To nie są jedynie literackie zabawy, lecz fundamentalne mapy sensu, które przez wieki regulowały decyzje całych pokoleń. Problem pojawia się, gdy mapa staje się ważniejsza niż terytorium, a narracja kostnieje w dogmat. Wtedy bohaterowie, których zadaniem jest wstępować w chaos, by odnaleźć nowe wartości, zostaje wygnani. Na ich miejsce wkracza tyran porządku. Żyjemy w epoce przyspieszonego chaosu, w której technologia zmienia się szybciej, niż tradycja jest w stanie na to zareagować. Algorytmy decydują o tym, jakie historie widzimy na ekranach telefonów, a sztuczna inteligencja przejmuje rolę twórcy. W świecie sztucznej inteligencji mapy sensu brzmią niczym profetyczne ostrzeżenie. Sztuczna inteligencja jest bowiem wcieleniem nieznanego, potężnym smokiem, który może stać się narzędziem dobra lub zniszczenia. Bohater XXI wieku to ten, kto potrafi używać technologii jako narzędzia, a nie jako bożka. Kto nie pozwala zredukować się do statystyki w cudzym modelu, lecz opowiada własną suwerenną historię. Trzeba to powiedzieć jasno. Nie każde cierpienie jest złem. Choroba, wypadek, śmierć bliskiej osoby, to są tragedie, rany zadane przez los, ale nie zło moralne. Zło zaczyna się tam, gdzie człowiek, mając przed oczami prawdę, świadomie wybiera kłamstwo. Peterson ujmuje to dosadnie. Zło to moment, w którym porzucasz mozolną drogę ku sensowi na rzecz kuszącej wygody iluzji. To wybór dokonany przeciwko światu, przeciwko innym i ostatecznie przeciwko samemu sobie. Najbardziej niszczycielskie są kłamstwa, które opowiadamy samym sobie. Kiedy wiesz, że twoje życie zmierza w złą stronę, ale wmawiasz sobie, że jakoś to będzie. Zło w ujęciu Petersona nie jest bowiem zwykłym brakiem sensu, lecz aktywnym, buntowniczym aktem przeciwko niemu. Droga heroiczna nie jest luksusem dla wybranych, lecz fundamentalnym obowiązkiem każdego, kto chce przeżyć życie świadomie. To zrozumienie, że dobro nie jest stanem docelowym, który można raz na zawsze osiągnąć, ale niekończącym się procesem. że prawda nie jest własnością, którą można posiąść, ale praktyką, którą trzeba codziennie ucieleśniać. Epilog książki jest więc brutalnie prosty. Życie ma sens, jeśli podejmiesz się walki o jego nadanie. Peterson zostawia nam testament. Bądź bohaterem we własnej historii, a mimochodem staniesz się współtwórcą świata, który warto zamieszkiwać. Może i stoimy przed bramą nieznanego, strzeżoną przez logikę i wyobraźnię. Ale czy naprawdę musimy wybierać? Może sekret tkwi w tym, by nauczyć się słuchać obu strażników, bo to w ich dialogu rodzi się autentyczny rozwój. Tylko wtedy, gdy jasność rozumu spotka się z głębią mitu, będziemy mogli przekroczyć próg i wkroczyć w pełnię ludzkiego doświadczenia.